podjęliśmy tajemnicę odkupienia i właśnie rozmówcy Jana Pawła drążą ten temat, prosząc, by przedstawił bliżej naturę odkupienia, czym jest zbawienie w kontekście owego zmagania się dobra ze złem, w którym bytuje człowiek. Proszę Państwa, no właśnie, my często używamy tego słowa odkupienie, zbawienie, słowa, które jest takim typowym słowem dla naszego języka kościelnego, a jednocześnie niekoniecznie zdajemy sobie jak gdyby sprawę z powagi czy wagi tego słowa. Jan Paweł II, sam będąc człowiekiem słowa, zwraca uwagę na taką prostą etymologię tego słowa w języku polskim, mianowicie odkupienie. Skoro odkupienie, to no właśnie ma to, to jest ten drugi akapit wypowiedzi, ma w swym polskim rdzeniu wyrazowym coś z kupowania, coś z wykupywania. Podobnie jak łacińskie określenie redemptor, które pochodzi od czasownika redimere, czyli wykupić. Mówiąc obrazowo, Ojciec Święty wskazuje, że to zmaganie dobra ze złem jest obrazowane w postaci wagi. Wagi, która no też jest symbolem handlu, symbolem kupiectwa. W nawiązaniu do tego symbolu można by powiedzieć, że Bóg, składając ofiarę ze swego Syna na krzyżu, złożył na szali dobra to zadośćuczynienie o nieskończonej wartości, ażeby ono mogło zawsze ostatecznie przeważać. I właśnie ta analiza obrazowa i etymologiczna może nas przybliżyć do zrozumienia rzeczywistości odkupienia. Łączą się z nią w sposób bardzo bliski takie pojęcia jak odpuszczenie i usprawiedliwienie. Jedno i drugie należy do języka Ewangelii. Chrystus odpuszczał grzechy, podkreślając z mocą, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów. Kiedy przyniesiono mu człowieka sparaliżowanego, powiedział naprzód: dziecko, odpuszczają ci się twoje grzechy, a potem dodał: wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. W ten sposób pośrednio zaznaczył, że grzech jest większym złem, aniżeli paraliż ciała. Kiedy zaś po zmartwychwstaniu po raz pierwszy przyszedł do wieczernika, tchnął na apostołów, powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W ten sposób Chrystus objawił, że władza odpuszczania grzechów, którą posiada tylko sam Bóg, zostaje udzielona Kościołowi. I równocześnie potwierdził raz jeszcze to, że grzech jest największym złem, od którego człowiek musi być uwolniony. Zarazem ukazał, że moc wyzwolenia człowieka z grzechu jest powierzona Kościołowi dzięki odkupieńczej męce i śmierci Chrystusa. No i dalej właśnie Jan Paweł II mówi o bardzo szczególnym etapie interpretacji tego dzieła odkupienia przez Chrystusa, jakie wiąże się z nauką świętego Pawła Apostoła. Zauważmy, proszę Państwa, że dotykamy tutaj no niezwykle ciekawej sprawy. Święty Paweł Apostoł był szawłem, faryzeuszem, gorliwym faryzeuszem. Znamy wszyscy jego historię i jego tak zwane nawrócenie pod Damaszkiem. Mówię tak zwane nawrócenie, bo to słowo nawrócenie wybrzmiewa na ogół w takim znaczeniu, że człowiek, który czynił radykalne zło, no nawraca się na czynienie dobra. Czy tak rzeczywiście było w przypadku Szawła? Zauważmy, że Szaweł był człowiekiem dążącym do doskonałości, do sprawiedliwości, może tak. Dążącym do sprawiedliwości, był człowiekiem sprawiedliwym w świetle Starego Testamentu. To był człowiek, który, no można powiedzieć, postępował perfekcyjnie, zgodnie z nakazami prawa Starego Testamentu. I wydarzenie pod Damaszkiem to nie jest takie wydarzenie, że człowiek do cna zły staje się nagle człowiekiem dobrym. To jest doświadczenie, powiedziałbym, takie, które oznacza to, że człowiek sprawiedliwy w kategoriach starotestamentalnych staje się człowiekiem świętym w kategoriach nowotestamentalnych. To brzmi bardzo może nieporadnie, ale spróbuję to przedstawić za pomocą bardzo banalnych obrazów, które dały mi kiedyś wiele do myślenia. Pozwolą Państwo, że z nimi się podzielę. Kiedy byłem Pierwszy raz w Ziemi Świętej, to brzmi tak trochę pretensjonalnie, byłem w sumie dwa razy, ale skoro dwa razy, to był kiedyś ten pierwszy raz. To były lata 90. i wtedy no, przeżyłem kilka takich wstrząsów. Dane mi było być w Jerozolimie między innymi w momencie rozpoczęcia szabatu. To był 90. bodajże czwarty albo trzeci rok, już nie pamiętam dokładnie. Co jest dość ważnym szczegółem. Nie było wtedy telefonów komórkowych, były budki telefoniczne. No i rozpoczyna się szabat. Rozpoczyna się szabat, świętowanie szabatu w Jerozolimie. Pobożni Żydzi zostają w Jerozolimie, czyli ci hasydzi, inne jeszcze jakieś szkoły rabinackie i formacje pobożnych Żydów, głównie zamieszkujące dzielnice Mea-Shearim, natomiast mniej pobożni Żydzi uciekają z Jerozolimy do wszystkich innych miast Izraela, gdzie szabat nie jest tak rygorystycznie przestrzegany. W Jerozolimie ustaje ruch, komunikacja, zamykane są kina, teatry, jeżeli takie są, bary, restauracje, puby, to wszystko zostaje zamknięte. Jerozolima w momencie rozpoczynania szabatu, można powiedzieć, obumiera w jakimś sensie. Natomiast no, rozpoczyna się świętowanie pod Hakotel, czyli tym, co nazywamy ścianą płaczu. Przychodzą Żydzi w pobożnych takich grupach, roztańczeni, tak jak to znamy chociażby ze skrzypka na dachu, w takim tanecznym krokiem, idą, śpiewają psalmy, hymny, podchodzą pod ścianę płaczu. To, co mnie zadziwiło najpierw, to był taki fakt, że był dżdżysty dzień i oni szli no, albo w tych lisich czapach, albo w myckach, jak mówimy, czyli w kipa na głowie, albo w kapeluszach, ale ponieważ był dżdżysty dzień styczniowy, szli w workach foliowych nałożonych na te głowy. No więc spojrzałem na moją przewodniczkę, Żydówkę. Ja tam byłem duży czas, sporo z tych dwóch tygodni, które byłem, byłem w niezorganizowanych grupach, byłem też zorganizowanych, ale no tak sobie tam gdzieś tam się krążyłem sobie na swój sposób. No ale pytam się mojej przewodniczki Rut, mówię, dlaczego twoi pobratymcy idą w tych workach foliowych na głowie, a nie rozkładają parasolek? No więc ona się uśmiechnęła, mówi, no... Ksiądz z Polski, wiadomo, ksiądz i goj przecież, no to mówi, rzecz jest taka, otworzenie parasolki to jest jak postawienie namiotu, a postawienie namiotu jest jak budowanie domu, a domu w szabat budować nie wolno. Proste. Jestem w dzielnicy, na skraju dzielnicy Mea-Shearim, są tam polskie siostry Elżbietanki chyba, ale to nie jest ten dom dla tych dzieci, sierot, tylko dom, w którym jest też siedziba Polskiej Misji Katolickiej na skraju dzielnicy Mea-Shearim, tej dzielnicy ultraortodoksyjnej. Rozmawiam z polskim księdzem, zmartwychwstańcem, który jest tam kapelanem i rektorem Polskiej Misji Katolickiej. On mi opowiada takie ciekawe zdarzenie. Mianowicie mówi, że jest początek szabatu, przychodzi... I stoi przed furtką tego klasztoru, tego domu, stoi jakiś pobożny Żyd z drugiej strony ulicy. No widać, że ortodoks, odpowiednio ubrany, wyglądający, pobożny i kiwający się na różne strony. No więc ten zaciekawiony kapelan podchodzi do niego, mówi, proszę pana, czy mogę panu w czymś pomóc? Ależ tak, może pan, proszę, żeby pan poszedł ze mną do mojego domu. No więc kapelan poszedł do jego domu i ten pobożny Żyd mówi, a czy pan może mi otworzyć lodówkę? A dlaczego mam panu otworzyć lodówkę, pyta się kapelan. Bo, proszę pana, rozpoczął się szabat, a ja nie zdążyłem sobie wyciągnąć jedzenia. A dlaczego pan sam nie może sobie wyciągnąć jedzenia i otworzyć lodówkę? Bo jak otworzę lodówkę, proszę pana, to będzie rozbłysk światła. A rozbłysk światła jest jak krzesanie ognia, a ognia w szabat krzesać nie wolno. Proste. Dlatego w tej chwili w Izraelu produkuje się lodówki, które mają automatyczne wyłączniki światła na okres od piątku do soboty, żeby uniknąć tych dylematów związanych z otwieraniem lodówki w czasie szabatu, prawda, oczywiście. Jest jakiś taki dynks, prawda, że można to zrobić. No więc miałem, proszę państwa, pierwszy dowód z parasolki, drugi dowód z lodówki, jeszcze miałem... No dowód z windy szabatowej, bo to też jest niesamowite doświadczenie, jak się jedzie windą w czasie szabatu. Nie wiem już, jak to jest, czym to jest motywowane, ale po prostu jest tak, że się jedzie jedno piętro, zatrzymuje się, musi być jakiś przystanek. Także wjazd na 7 pięter jest rzeczywiście bezsensowny. Lepiej jest przejść pieszo, co jest dla kondycji, szczupłości zdrowsze, a niż czekać na tą windę 1,5 godziny, żeby ona przejechała te 7 pięter. To też jest jakoś motywowane. No więc nie można stawiać domu, nie można oczywiście krzesać ognia, nie można też z jakichś względów dzwonić i tak dalej. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo proszę Państwa, sobie uzmysłowiłem tak. To był koniec XX wieku. Państwo Izrael, które jest de facto państwem ateistycznym, 97% chyba Izraelitów to są Żydów, to są po prostu ateiści. Kilka zaledwie procent jest ludzi wierzących. To jest państwo, które jest państwem oczywiście posiadającym arsenał nuklearny. To jest państwo, które ma niesamowity system nawadniania i irygacji ze względu na deficyt wody i tak dalej. Super nowoczesne technologie. To jest państwo, które pracuje też nad klonowaniem, nawiasem mówiąc, najnowocześniejsze badania biotechnologiczne są tutaj prowadzone. I z drugiej strony państwo, w którym właśnie funkcjonuje zasada taka, nie mogę otworzyć parasolki, bo to jest jak stawianie namiotu, a stawianie namiotu jest jak budowanie domu. I sobie pomyślałem tak, no właśnie, a jak było 2000 lat temu? No było dokładnie tak samo. Uzdrowił Chrystus człowiek paralityka, paralityk wziął łoże i wrzawa, bo nie może nieść łoża, bo w szabat nie wolno wykonywać pracy. Sam fakt, że Chrystus kogoś uzdrowił z jakiejkolwiek choroby w szabat, było naruszeniem właśnie spoczynku szabatowego. Dlaczego o tym mówię? Bo teraz wejdźmy właśnie w tę mentalność i wejdźmy w sytuację świętego Pawła, który prawdopodobnie, można powiedzieć tak, jest właśnie takim rygorystą. On nie otwiera parasolki, niezależnie od tego, że jeszcze jej w tym czasie nie ma. Ale po prostu, gdyby była, to on by nie otwierał parasolki, nie otwierałby lodówki, nie wsiadałby na muła czy osła, żeby jechać, chyba żeby podłożył wodę pod worek z wodą, pod siedzenie, no bo na wodzie podróżować można, ale drogą lądową nie. I tak dalej, i tak dalej. To jest perfekcjonizm, to jest absolutny perfekcjonizm, ale właśnie taki perfekcjonizm, który powoduje, które może powodować nie tylko absurd, ale może powodować zło. To jest perfekcjonizm, w którym człowiek traci sens wykonywania prawa, a skupia się na samym prawie. No bo wyobraźmy sobie, że w tej lodówce jest insulina, którą muszę podać choremu. I teraz staję przed dylematem. Złamać prawo, bo będzie rozbłysk światła, czy pomóc człowiekowi w potrzebie. No, będąc prawowiernym Żydem, muszę powiedzieć tak, no nie wolno mi otworzyć tej lodówki. Albo znajdę goja, który mi otworzy, albo po prostu, no trudno. Trudno, prawda? Widocznie taka jest wola Boża, żeby ten ktoś nie dostał insuliny, bo Jahwe ją umieścił, prawda, w lodówce, a lodówki otworzyć nie mogę. Więc dlatego zauważmy, że Paweł dokonuje tutaj, to nie jest, powiedziałbym, jakieś takie proste stwierdzenie, że nie uczynki, nie prawo, ale wiara cię usprawiedliwia. To jest przeoranie, powiedziałbym, tego człowieka, który mówi o tym, że no właśnie usprawiedliwienie ma swoje źródło w wierze w Chrystusa. Nie w uczynkach, zwłaszcza rytualnych. Nie liczy się to, ile razy i w jakim cyklu ja obmywam ręce. Nie liczy się, jak myję kubki, misy, dzbany. Nie liczy się, w jakim porządku, powiedzmy, wykonuję takie czy inne czynności. To nie jest istotne. Nie liczy się moje zadufanie w mój własny perfekcjonizm, choćby on był niezwykle rygorystyczny, bo okazuje się, że ten perfekcjonizm może prowadzić wręcz do zbrodni. Paweł, będąc perfekcjonistą, gonił przecież do Damaszku, żeby więzić i wsadzać do więzienia tych, którzy są wyznawcami nowej drogi. Drogi, która zaprzeczała jego wierze w monoteizm, bo ogłasza się ktoś, że jest Synem Bożym, że jest równy Bogu, a więc po prostu jest bluźniercą, jest bałwochwalcą. Ci, którzy w niego wierzą, są bałwochwalcami. A więc po prostu Paweł w dobrej wierze, można powiedzieć, wiernie, w sposób bezwzględny, rygorystyczny chce realizować posłuszeństwo prawu. I nagle się przekonuje, że to nie jest to, dlaczego mnie prześladujesz. kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, prawda? Dokonuje się przeoranie tego człowieka i on wtedy dopiero zrozumiał, że właśnie nie usprawiedliwienie przez uczynki, które płyną z wypełniania prawa, ale... Aha, bo nie włączyłem, no właśnie jestem. Nie usprawiedliwienie przez uczynki, które płyną z wypełniania prawa, ale usprawiedliwienie ma swoje źródło w wierze w Chrystusa. I to jest rzecz, no bardzo można powiedzieć charakterystyczna, typowa z jednej strony dla mentalności judaistycznej, którzy, jak się wydaje, do tej pory ogromną ufność pokładają właśnie w tym perfekcjonizmie życia, w tym rygorystycznym przestrzeganiu, prawda, różnych zasad, praw, które no często przybierają postać, mówię, wręcz absurdalną. Natomiast doświadczenie Pawła pod Damaszkiem potwierdza to, co wcześniej głosił Chrystus, bo to jest potwierdzenie nauki Chrystusa. Nie uczynki, nie wierność w przestrzeganiu reguł, instytucjonalnych zapisów, ale zaufanie Bogu, wiara w Boga. To jest źródłem usprawiedliwienia. No i Jan Paweł II wyjaśnia, że Chrystus ukrzyżowany usprawiedliwia grzesznego człowieka za każdym razem, gdy ten, opierając się na wierze w odkupienie przez niego dokonane, żałuje, nawraca się, powraca do Boga. Proszę Państwa, z jednej strony no rzecz można powiedzieć oczywiście prosta, tak prosta jak katechizm przed pierwszą komunią świętą. Ale Jan Paweł II wypowiada to zdanie w naszych czasach, w kontekście, w którym no właśnie często wydaje się tak, że wpadamy w drugą skrajność. Z jednej strony zrezygnowaliśmy i słusznie z nadmiernego rygoryzmu, który był wyrazem próby osiągnięcia jakiegoś perfekcjonizmu, ale z drugiej strony mówimy tak, Jezus jest moim Panem, On mnie usprawiedliwia, On jest moim Bogiem, alleluja. Czy to wystarczy? Czy taka wiara, która jest tylko wiarą deklaratywną, czy ona wystarczy? Papież pokazuje, że Chrystus usprawiedliwia człowieka, gdy ten, opierając się na wierze, wierząc w Chrystusa, wierząc, ufając Mu, że Chrystus ma moc dokonania rzeczy niemożliwych, ale podejmuje współdziałanie. Wiara to jest drugie jak gdyby skrzydło tego tematu. Paweł mówi nie prawo, ale wiara. Jakub mówi wiara bez uczynków martwa jest. I zauważmy, że ani wierność prawu nie usprawiedliwia człowieka, ani czysta, ani pusta wiara bez uczynków nie jest w stanie człowieka usprawiedliwić. I te uczynki są wyrażone bardzo konkretnie. To jest żal za grzechy, nawrócenie, powrót do Boga. Tutaj proszę wybaczyć za taką refleksję, no trochę na marginesie minionego roku miłosierdzia. Kiedy przeżywaliśmy w Kościele rok miłosierdzia, zauważmy, że w tych odgórnych, hierarchicznych, watykańskich, że tak powiem, wskazaniach bardzo mało było na temat potrzeby nawrócenia i pokuty. Kiedy czytaliśmy adhortację papieską Misericordiae Vultus dotyczącą otwarcia roku miłosierdzia, tam naprawdę niewiele było na temat potrzeby pokuty, pojednania, nawrócenia. Dobrze, że w Polsce to było moim zdaniem bardzo opatrznościowe wydarzenie, że myśmy przed zakończeniem tego roku przeżyli wielką pokutę narodową. Bo to było jak gdyby dopełnienie ze strony Kościoła w Polsce tego, co było lansowane w Kościele powszechnym. Owszem, miłosierdzie jak najbardziej, ale miłosierdzie, które musi spotkać się właśnie, czyli wiara w miłosierdzie Boga, ale która musi wyrazić się poprzez czyny pokutne, poprzez nawrócenie. Dlatego właśnie trzeba o tym koniecznie pamiętać, że usprawiedliwienie opiera się na wierze w odkupienie, ale właśnie zakłada, domaga się żalu, nawrócenia, powrotu do Boga. Nie wystarczą więc tylko ludzkie wysiłki, konieczna jest łaska, która wypływa z ofiary Chrystusa, ale te wysiłki są też konieczne. Prawda? Cały czas tutaj jak gdyby wyważamy te równoważymy te dwa elementy. Podstawą jest na pewno usprawiedliwienie, którego dokonuje Chrystus poprzez odkupienie. Śmierć Chrystusa jest po prostu tej podstawą. Bez niej nic nie byłoby możliwe. Bez niej, no właśnie, bylibyśmy tymi ludźmi strzegącymi czasu otwierania lodówki. Bylibyśmy ludźmi od lodówek i parasolek. Natomiast jeżeli chcemy być ludźmi od życia, od odkupienia, od zbawienia, to musimy po prostu przyjąć, że Chrystus nas odkupił, ale musimy jednocześnie na to odkupienie odpowiadać naszym wysiłkiem. I tutaj no, chciałbym zwrócić uwagę na rzecz, która w naszej współczesności wydaje się być bardzo istotna. Mianowicie różnica między doskonałością a świętością. Doskonałość zakłada wiarę we własny wysiłek, w konsekwencję działania, w potencjał własny. I dzisiaj wiele różnych takich no, parareligii, takich różnych ruchów sekciarskich, new age'owskich, ono właśnie proponuje samorealizację, samodoskonalenie, samozbawienie, bądź sobą, zrealizuj siebie, spełnij siebie, osiągnij pełnię swojego życia. To wszystko często brzmi bardzo pięknie, ale zauważmy, że tam jest założenie takie, że człowiek ma nieskończony potencjał, który jest w stanie człowieka całkowicie tutaj, no właśnie po prostu zbawić. Z drugiej strony świętość mówi o współdziałaniu człowieka z Bogiem. To nie jest zostawienie wszystkiego właśnie Panu Bogu, tak jak właśnie z tym przykładem z tą łodzią ratunkową, że no czekam po prostu, aż Pan Bóg mnie wyciągnie do góry i ocali. To jest konieczne właśnie współdziałanie, korzystanie z naturalnych środków, które Pan Bóg nam dał, z tego wszystkiego, co jest podstawą naszej natury, naszej racjonalności. Ale po prostu ostatecznie ja wiem, że no właśnie to Pan Bóg mi podsyła tę łódź, ja do niej wsiadam, może nawet jak trzeba to wiosłuję, może nawet jak trzeba to bardzo intensywnie wiosłuję i pokonuję różne przeszkody, aż do bólu, krwi i potu, ale ostatecznie ja wiem, że to Pan Bóg podesłał mi tę łódź i bez Jego pomocy ja bym po prostu nie pokonał tej rzeczywistości. Wracam tutaj do jednej z wczorajszych myśli, którą tutaj wypowiedziałem. Jeżeli przyjmujemy właśnie tę różnicę między doskonałością a świętością, to zauważmy, że to jest też różnica, która odwzorowuje się w takim pojęciu ideał sakrament. Jeżeli patrzymy właśnie wszystko w życiu, w kategoriach czysto ludzkich, czysto właśnie takich psychologicznych, które są dzisiaj bardzo popularne, różne nurty duchowości chrześcijańskiej, no mówią właśnie o wykorzystywaniu bogactwa psychologicznego, o różnym leczeniu zranień, o prawda, samorealizacji, samorozwoju, samospełnieniu i tak dalej. Wszystko to oczywiście wybrzmiewa bardzo interesująco, tylko pytanie jest takie, jeżeli to zakłada tylko realizację potencjału człowieka, to celem takiego potencjału jest osiągnięcie pewnego ideału doskonałości. Ideału. Świętość, mówię, zakłada współpracę. I ta współpraca, jak wiemy, ona jest rozłożona na to, że człowiek jest zmienny, jestem grzesznikiem, mam dobrą wolę, nie potrafię jej spełnić, zgrzeszyłem, przychodzę do sakramentu pokuty, korzystam z tego sakramentu, daje mi siłę, młodzież by powiedziała, daje mi power, idę dalej, znowu coś tam nie wypaliło, no ale jest Pan Bóg, który mi ufa, znajduje we mnie to dobro, którego ja sobie czasem już nie dostrzegam. No więc znowu przychodzę do Niego, proszę o pomoc, proszę o wsparcie, idę dalej, realizuję to. I proszę Państwa, zauważmy, że to jest model bardzo realistyczny. To nie jest model dla jakichś herosów, którzy dążą właśnie z ogromnym samozaparciem do doskonałości mniej lub bardziej realistycznej. Ale to jest model realistyczny, który uwzględnia naszą słabość, naszą siłę, zarazem uwzględnia potencjał dobra i uwzględnia różne nasze niedomagania. Przede wszystkim uwzględnia to, że mamy w tym współdziałaniu wielką pomoc Boga. I teraz no znowu taka drobna aplikacja właśnie do gorącej dzisiaj dyskusji na temat małżeństwa. Jeżeli spoglądamy na małżeństwo jako właśnie pewien ideał, no to można oczywiście powiedzieć, że nie ma małżeństw idealnych. Takie stwierdzenie pada takie stwierdzenie mniej więcej pada w adhortacji Amoris Laetitia. No, kiedy przeczytałem tą uwagę, to tak sobie pomyślałem, no dobrze, a czy małżeństwo Maryi i Józefa było małżeństwem idealnym? No z wielu względów nie, no poczynając od samej istoty tego małżeństwa, prawda? Jest młoda dziewczyna, która ma swoje plany, jest młody chłopak, który ma swoje plany i teraz nagle no, dowiaduje się, powiedzmy, że ma przyjąć do siebie, znaczy zanim się dowiaduje, to po prostu najpierw się dowiaduje, że jego narzeczona jest w ciąży. Jest w stanie brzemiennym, prawda? I teraz, no właśnie, jak słyszeliśmy, będąc człowiekiem sprawiedliwym, zamierzał oddalić ją potajemnie. No właśnie, będąc człowiekiem sprawiedliwym, żyjąc według właśnie pewnej przewidywalności, no bo to jest założenie pewnej przewidywalności. No jeżeli jest w ciąży, no to znaczy, że jakaś przyczyna tego była, czyli jest po prostu niewierna. W sytuacji niewierności kobiety prawo starotestamentalne doprowadzało wręcz do kamienowania takiej kobiety. Mogła po prostu zostać surowo ukarana. Za cudzołóstwo kobieta zawsze była surowo karana. No więc powiedzmy, zamierzał ją oddalić potajemnie, chciał ją uchronić. Prawda? No w kategoriach właśnie pewnego schematu jest najprawdopodobniej grzech, za który będzie wymierzona kara zgodnie ze Starym Testamentem. Oddalam ją potajemnie, żeby uniknęła tej kary. Ale ja się w to nie angażuję po prostu już dalej. No trudno. Coś się stało nieprawdopodobnie złego. Oddalam ją potajemnie. No mógł po prostu oczywiście sam ją ukarać, ale był człowiekiem sprawiedliwym, był człowiekiem jednocześnie wrażliwym. I zauważmy, w tych kategoriach sprawiedliwości takiej legalistycznej, schematycznej nie ma innej możliwości. Albo jest winna, albo popełniono jakiś błąd w tej ocenie, no ale trudno tutaj mówić o błędzie, więc albo ja ją karzę, albo no, doprowadzę co najwyżej do tego, żeby uniknęła tej kary. Ale wiadomo, że z tego związku nic nie będzie. Pojawia się Bóg, który przez anioła mówi, nie bój się przyjąć do siebie małżonki, albowiem to, co się w niej poczęło, jest za sprawą Ducha Świętego. I okazuje się, że poza właśnie schematem idealnego życia jest interwencja Boga, zupełnie zaskakująca, zupełnie nieprzewidywalna, zupełnie nie mieszcząca się w granicach ludzkiej racjonalności. No bo co to znaczy, że to, co się w niej poczęło, jest za sprawą Ducha Świętego? Tego nie jestem w stanie zrozumieć, ale mogę to przyjąć właśnie na zasadzie wiary. Czy to jest zawiązanie małżeństwa idealnego? Nie sądzę. Ale to jest zawiązanie małżeństwa, które i ona, i on bezgranicznie ufają Bogu. I ona wtedy, kiedy słyszy, oto poczniesz i porodzisz Syna Bożego. I on wtedy, kiedy słyszy, nie bój się przyjąć do siebie Maryi, albowiem to, co się w niej poczęło, jest za sprawą Ducha Świętego. Oboje przyjmują to z wiarą. Powtarzam, czy to jest model zawiązania małżeństwa na sposób doskonały? Nie sądzę. Państwo jesteście większymi specjalistami, ale nie sądzę, żeby to było doskonałe zawiązywanie małżeństwa. Natomiast jest to zawiązanie ludzi, którzy ufają Bogu na sposób właśnie świętości. Czy dalej jest to małżeństwo idealne, kiedy poród odbywa się w takich warunkach? Czy to jest małżeństwo doskonałe, gdzie okazuje się, że no poród właśnie jest w takich warunkach, no radykalnie uwłaczających człowieczeństwu i tak dalej. Ale okazuje się znowu, że mają odwagę przyjąć ten poród, dokonać tego porodu i przyjąć ten poród właśnie w takich warunkach, bo zaufali Bogu. Później jest przymusowa emigracja. Znowu, czy to jest obraz małżeństwa doskonałego? No trudno raczej to założyć. Natomiast cały czas jest to budowanie świętości małżeństwa. Ja myślę, że jednym z wielkich niebezpieczeństw naszej współczesności jest właśnie to, że my dokonujemy tego przejścia od świętości do doskonałości, od sakramentu do ideału. Ale co to w gruncie rzeczy oznacza? To oznacza, że przechodzimy w sposób może mało zauważalny, ale w stronę bardziej tej starotestamentalnej, gdzie ufamy własnej sile realizacji niż świętości, odkupieniu, zbawieniu dokonanemu przez Chrystusa. Sprawa druga, którą chciałbym tutaj podjąć. Sprawa dość głośna, w którą zostałem wplątany niejako w ostatnich tygodniach. Mianowicie ukazała się na początku czerwca wypowiedź generała jezuitów ojca Arturo Sosa Abrascal. Tak się nazywa ten Wenezuelczyk, generał jezuitów, który na pytanie o to, skąd pochodzi zło, czy ono jest produktem wewnętrznym świadomości ludzkiej, czy ma jakieś zewnętrzne pochodzenie, generał jezuitów odpowiedział, Arturo Sosa Abascal odpowiedział w ten sposób. Ustanowiliśmy figury symboliczne, takie jak diabeł, po to, żeby wyrazić zło. Determinanty społeczne także opisują tę figurę. Bowiem są ludzie, którzy zachowują się w taki, a nie inny sposób, ponieważ znaleźli się w otoczeniu, w którym bardzo trudno jest czynić coś przeciwnego. No, ta wypowiedź wywołała szereg komentarzy. To jest temat na wręcz już jakąś małą książkę. Może zresztą takowa powstanie. Mianowicie po tej wypowiedzi generała wielu komentatorów, to jest wywiad, który ukazał się w hiszpańskim El Mundo na początku czerwca tego roku. Po tej wypowiedzi zwrócono uwagę, że generał jezuitów traktuje diabła jako symbol, jako figurę symboliczną, a nie jako rzeczywistą bytową postać, prawda, że sprzeciwia się tutaj temu, co mówi wręcz wyraźnie katechizm Kościoła katolickiego na temat realnej obecności szatana, realnej bytności szatana, tylko traktuje szatana jako, czy diabła jako zło symboliczne. Interweniował rzecznik ojca generała, który stwierdził, że generał właśnie nigdy nie miał na myśli nic przeciwnego, co naucza Kościół. Może na myśli nie miał, mówiąc szczerze, ale powiedział coś, co jest dokładnie przeciwne nauczaniu Kościoła. Jakieś pod koniec czerwca przeprowadził ze mną rozmowę Tomasz Terlikowski, która została opublikowana w Do Rzeczy i tam właśnie też rozpracowywaliśmy tę i inną wypowiedź generała. Przypomnę, że generał jezuitów to jest też ten sam kapłan, który stwierdził, że nie wiemy tak naprawdę, co Pan Jezus powiedział o małżeństwie i nierozerwalności, bo nie było w tym czasie dyktafonów, prawda? Więc trudno powiedzieć, co on naprawdę powiedział. W każdym bądź razie, ja już zaraz wyjaśniam, dlaczego o tym mówię, tylko jeszcze dokończę to, że po tej mojej wypowiedzi, muszę powiedzieć tak szczerze, że pojawiło się sporo reperkusji, aż byłem nawet zaskoczony, zadziwiony trochę tymi reperkusjami. Nie będę ich tutaj analizował ani przedstawiał. Niektóre miały charakter, powiedzmy, urzędowo-prywatny, inne miały charakter publicystyczny. Do niektórych się ustosunkowałem, do niektórych myślę, że jeszcze się ustosunkuję. Problematyczność tej wypowiedzi generała jest niejako podwójna moim zdaniem, bo oczywiście po pierwsze rodzi się pytanie, czy zło ma charakter realny czy symboliczny. Po drugie, ten drugi fragment wypowiedzi, który tutaj podkreśliłem, że są ludzie, którzy zachowują się w taki, a nie inny sposób, ponieważ znaleźli się w otoczeniu, w którym bardzo trudno jest czynić coś przeciwnego, on zdaje się sugerować determinizm społeczny. To znaczy sugerować właśnie taką sytuację, że w warunkach nieludzkich wszyscy są nieludzcy. W warunkach powiedzmy obozowych wszyscy byli pozbawieni człowieczeństwa. Tam nie można było zachować się w sposób ludzki. Tak nawiasem mówiąc, kojarzy mi się tutaj taka ciekawa refleksja Herlinga Grudzińskiego z innego świata. Mianowicie Herling Grudziński, Inny świat, jak Państwo wiedzą, to jest ta książka będąca zapisem z jego pobytu w więzieniu i w łagrze sowieckim. Herling był tam stosunkowo krótko, ale jego wspomnienia są bardzo przejmujące. Środkowa część tej książki, Inny świat, to jest książka, która jest rzeczywiście bardzo pod wieloma względami interesująca i ważna. Herling w środkowym rozdziale tej książki zatytułowanym Głód opisuje perwersję sowieckiego systemu łagrowego, który wyniszczał ludzi między innymi poprzez głód. Wiadomo, że tam był mniej więcej taki system, że ludzie byli podzieleni na tak zwane trzy kotły żywieniowe w zależności od ilości wykonywanej pracy. No kto nie pracuje, niech nie je oczywiście, znana zasada komunistyczna. Kto nie pracuje, niech nie je. A więc ci, którzy pracowali, dostawali największą rację żywieniową, która jednak była poniżej minimum energetycznego zdolnego zaspokoić głód ludzki. Ci, którzy pracowali mniej, dostawali mniej. Ci, którzy pracowali najmniej, dostawali, no, byli tak zwanymi dochodiagami, czyli dochodzącymi do śmierci. To byli ludzie, którzy dostawali no, tyle, że nie mogli umrzeć z głodu, ale z drugiej strony nie mogli żyć. I oczywiście, ponieważ nawet ci, którzy mieli najwięcej tej żywności, mieli jej i tak poniżej minimum, więc oni oczywiście po jakimś czasie najczęściej nie byli w stanie wykonywać tej pracy przy wyrębie lasu czy przy układaniu jakichś kamieni, w związku z czym spadali do niższego kotła żywieniowego, później spadali do tego najniższego, czyli do dochodiagów, no i jako dochodiadzy po prostu dochodzili rzeczywiście do śmierci i umierali. W tych warunkach no głód po prostu był, to nie była dieta, to nie była głodówka post Daniela czy cokolwiek z tych rzeczy. To był po prostu głód, który stanowił fizyczne, biologiczne zagrożenie człowieka. I oczywiście w takich warunkach no, ludzie posuwali się do, można powiedzieć, ekstremalnych zjawisk. Gdzieś w jakimś jednym ze wspomnień łagrowych czytałem takie wspomnienie, jak właśnie człowiek, który no, gdzieś tam jakimś nadludzkim wysiłkiem woli przechował sobie kawałek chleba na czarną godzinę. Mówię nadludzkim wysiłkiem woli. Nadludzkim wysiłkiem woli, bo ten kawałek chleba był bezcenny, ale on go sobie przechował na czarną godzinę. I leżąc na górnej pryczy, sięgnął po ten spleśniały już kawałek chleba wtedy, kiedy był po prostu ciężko chory. Chciał no, sobie sprawić przyjemność i ten kawałeczek chleba spleśniałego już zresztą zjeść. Ale z tych chorych, schorowanych dłoni ten kawałek chleba mu wypadł i on nie doleciał na podłogę czy na klepisko. Po prostu, ponieważ spadał z górnej pryczy, to po prostu go, że tak powiem, rozchwytano po drodze. Sięgano oczywiście po różne środki, żeby jakoś ten głód próbować zaspokoić. Dlaczego o tym mówię? Bo to są rzeczywiście no, warunki ekstremalne. I Herling pisze coś takiego, że właśnie błędem naszych czasów jest próba mierzenia tego świata nieludzkiego światem ludzkim. To tak jakby mierzyć piekło ziemią, czy piekło niebem, ogień wodą. Po prostu w nieludzkich warunkach człowiek musi zachowywać się w sposób nieludzki. Czyli chciałoby się powiedzieć, że Herling staje tutaj na tym samym gruncie, co ojciec generał jezuitów, mówiąc, że istnieje jakiś determinizm społeczny. Ale zdumiewający jest koniec tej książki. Mianowicie Herling już po wyjściu z łagrów, kiedy znajduje się w Italii, przeżywa taką zdumiewającą scenę. Odnajduje go więzień, który wraz z nim był w więzieniu przesyłkowym w Rosji. I tam zdarzyła się taka tragiczna sytuacja. Siedziało dwóch Polaków, ten właśnie człowiek, którego rodzina była jeszcze w Polsce na wolności, i Herling Grudziński. I do tej celi dokoptowano trzech komunistów niemieckich, którzy uciekli przed Hitlerem do bolszewickiego raju oczywiście. Ale Rosjanie potraktowali ich jako szpiegów, jako imperialistów, szpiegów, Niemców. No i postanowili ich skazać na śmierć, ale żeby wszystko dokonało się legalnie, potrzebowali donosu, że są to rzeczywiście szpiedzy. I zaszantażowali tego Polaka, mówiąc, wierzę, że mamy adres twojej rodziny w Polsce, twoja żona i dzieci są jeszcze na wolności. No więc po prostu, sprawa jest prosta. Albo powiesz, że oni między sobą rozmawiają i mówią, że są szpiegami Hitlera, albo dobierzemy się do twojej żony. No i ten Polak doniósł na tych Niemców, wiedząc, jakie to będzie miało konsekwencje. Następnego dnia zostali rozstrzelani. I teraz ten człowiek przychodzi do Herlinga i mówi: nikt, kto nie był w tamtych warunkach, nie jest w stanie tego zrozumieć. Ty wiesz, że to był inny świat. Dlatego powiedz mi tylko to jedno słowo rozumiem. Niczego więcej od ciebie nie potrzebuję. Powiedz mi to jedno słowo rozumiem. I Herling mówi coś bardzo ciekawego. Pisze: może wypowiedziałbym to jedno słowo nazajutrz po wyjściu z obozu. Ale teraz, kiedy wróciłem do normalnego świata, do świata ludzi, nie mogłem tego słowa powiedzieć. Odwróciłem się od niego i spojrzałem w okno. Po chwili usłyszałem ciężkie kroki na podłodze, skrzypnięcie i zamykanie drzwi. Nie mogłem powiedzieć tego słowa, rozumiem. To jest oczywiście temat na bardzo długą refleksję. Ona zresztą zainspirowała mnie do tej mojej książki habilitacyjnej, ale powiem tak. No właśnie, proszę Państwa, może się wydawać i na pewno w sytuacjach ekstremalnych można powiedzieć tak, że wydaje nam się, że stajemy na gruncie tego determinizmu społecznego, który popycha nas. No właśnie, bo takie są teraz czasy, bo takie były, powiedzmy, czasy. Tylko że to można rozszerzać, możemy powiedzieć tak, no jesteśmy w obozie i właśnie takie są warunki, dlatego no niestety musimy ulec złu. Możemy powiedzieć, no tak, żyliśmy w systemie komunistycznym, no właśnie, straszono, kazano donosić, no niestety, takie były czasy. Po prostu były represje, były zwolnienia z pracy, no takie były czasy. No nie można tego oceniać w normalnych warunkach. Żyjemy w obecnej sytuacji, gdzie na przykład ktoś domaga się poprawności politycznej i mówi tak, no że właśnie musimy wyrzec się swoich pewnych przekonań i na przykład, no właśnie, no głosić poglądy zgodne z poprawnością polityczną. Albo na przykład domaga się tego, żebyśmy łamiąc na przykład sumienie, będąc farmaceutami, wydawali leki antykoncepcyjne czy leki wczesnoporonne. Leki, przepraszam za słowo, to należałoby wymazać w tej chwili całkowicie. Środki wczesnoporonne to nie są, czy środki antykoncepcyjne, to nie ma nic wspólnego przecież z terapią, z leczeniem. Albo że na przykład ktoś mówi tak, no istnieje po prostu dzisiaj ogromne zapotrzebowanie na in vitro, prawda, no takie są czasy, no trudno, może nie zgadza się to z moimi przekonaniami do końca, no ale to jest przemysł, to jest biznes, takie są zresztą czasy, że wszyscy światli mówią, że to jest coś normalnego, więc takie są teraz czasy. No właśnie, jeżeli przyjmiemy, że takie są czasy, no to są ludzie, którzy zachowują się w taki, a nie w inny sposób, ponieważ znaleźli się w otoczeniu, w środowisku albo w czasach, w których bardzo trudno jest czynić coś przeciwnego. Tylko że zauważmy, to nie jest świat ludzki. To nie jest świat ludzki, to jest inny świat. Tak jak pisał to Herling. Natomiast nawet w tamtym innym świecie byli ludzie, którzy jednak zachowywali się w sposób zdumiewająco godny, zdumiewająco ludzki. I Herling miał też świadomość tych ludzi. On miał też świadomość tego, że na przykład obojętnie, czy ktoś był więźniem kryminalnym, czy politycznym, czy zupełnie niewinnym człowiekiem wsadzonym do łagru, to najcięższym przestępstwem w łagrze była właśnie kradzież chleba. Kradzież chleba. Nawet nie donos na drugiego współwięźnia, ale kradzież chleba była najcięższym przestępstwem. A więc istniał pewien kodeks moralny. Istniały pewne zasady, które właśnie nawet w tamtych radykalnie opresyjnych warunkach przypominało, że istnieje świat ludzki, że istnieje świat pewnych norm i zasad. Dlaczego skupiam się na tej wypowiedzi tutaj ojca Sosa Abascal? Dlatego, że wydaje mi się, że ona odzwierciedla znowu w sercu samego Kościoła, bo przecież to nie jest, z całym szacunkiem dla każdego z nas duchownych, ale to nie jest przeciętny duchowny, to nie jest przeciętny jakiś duszpasterz czy przeciętny teolog. No on w ogóle nie jest teologiem, może tak od tego by trzeba było zacząć, on jest politologiem z wykształcenia, ale jest generałem zakonu jezuitów, największego zakonu w Kościele katolickim. I teraz jeżeli ten człowiek wypowiada poglądy kwestionujące realne istnienie diabła, sugerujące przynajmniej, że istnieje pewien determinizm społeczny, to co to oznacza? To oznacza, że no właśnie zło ma postać symboliczną, albo postać społeczną. To jest pewna banalizacja zła. To znowu jest odejście od tego, że zło jest czymś dogłębnie dotykającym człowieka. Ale skoro banalizujemy grzech, banalizujemy też odkupienie. Te problemy, które przedstawia ojciec Sosa Abascal, myślę, że one wynikają z racji też jego pochodzenia, czy wskazują z racji jego pochodzenia na ten, jak to się ładnie dzisiaj określa po polsku, background teologii wyzwolenia. teologii wyzwolenia, która, o niej już też wspominałem poprzednio, która ma swoje źródło właśnie w Ameryce Łacińskiej, która spotkała się z bardzo ostrą krytyką w latach 80., wcześniej jeszcze za Pawła VI, ale apogeum tej krytyki przypadło na lata 80., kiedy kardynał Ratzinger z upoważnienia Jana Pawła wydał dwie instrukcje watykańskie Kongregacji Nauki Wiary, jedną o niektórych aspektach teologii wyzwolenia ujętej w cudzysłowie, no bo trudno tutaj dosłownie mówić o teologii, a druga instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu. I w jednej z tych instrukcji pada właśnie takie sformułowanie: w obliczu problemów niecierpiących zwłoki niektórzy byli skłonni do jednostronnego położenia akcentu na wyzwolenie ze zniewoleń typu ziemskiego i doczesnego. Do tego stopnia, że odnosi się wrażenie, że na drugi plan odsuwają wyzwolenie z grzechu, a tym samym praktycznie nie przyznają mu naczelnego znaczenia, jakie posiada. W wyniku tego ich sposób przedstawiania problemu jest niejasny i dwuznaczny. Raz jeszcze wrócę do wypowiedzi ojca generała. Nie dlatego, że chcę tutaj być jakimś inkwizytorem, jak to napisano, święta inkwizycja, polska święta inkwizycja, tak napisano o tym wywiadzie na portalu deon.pl. Nie dlatego, żebym tutaj miał jakieś skłonności inkwizytorskie, choć czasem tak sobie mówiłem żartobliwie do Pana Boga, że czemu mnie nie stworzył w czasach inkwizycji, tam bym się wtedy jakoś tak wyżywał. Ale też nie jestem tego pewien, bo to mogłoby być różnie. Natomiast po prostu tak. Dlaczego wracam do tej wypowiedzi? Bo proszę właśnie zauważyć. Ona jest oczywiście niejednoznaczna, można ją na różne sposoby interpretować, ale sam fakt, że tak zwany czarny papież, generał największego zakonu katolickiego w świecie, który jest odpowiedzialny, jak to mi wytknięto, za wielkie instytucje uniwersyteckie Kościoła, za, ja jestem tego świadom, że to jest potęga, że to jest dzieło w Kościele niesamowite, ale właśnie dlatego, że to nie jest przedstawiciel zakonu, powiedzmy, czasem miałem takie pokusy, żeby założyć własny zakon, żeński oczywiście, którego jedynym celem byłaby dożywotnia opieka nad założycielem. A pani się zgłasza? Dziękuję bardzo. Ale po jego śmierci, tak to przewidziałem, zakon byłby przekazany do wyłącznej dyspozycji stolicy apostolskiej, bo to ten drugi zapis by jeszcze dawał szansę, żeby Watykan go zatwierdził, bo gdyby to było tylko tak, że on jest do dożywotniej opieki nad założycielem, to by się nie zgodzili, ale to byłaby ten taki myk, że jest też po jego śmierci do wyłącznej dyspozycji stolicy apostolskiej. Niech sobie robią z nim co chcą. Ale to nie jest właśnie taki zakon, powiedzmy, jakiś paulinek założonych przez Pawła Bortkiewicza, tylko to jest zakon potężny, który ma ogromny wkład w Kościół. I teraz głowa tego zakonu, tak zwany czarny papież, samo to określenie przecież też sugeruje tej rangę generała, mówi coś takiego, że diabeł jest pojęciem symbolicznym, utworzonym przez nas. Diabeł jest pojęciem symbolicznym, prawda? Więc nie ma realnego zła. To jest symbol, który żeśmy sobie stworzyli na pewne opisanie naszych działań. A skąd te się działania biorą? Biorą się z tego, że są ludzie, którzy zachowują się w taki, a nie inny sposób, bo są w otoczeniu środowisku, w którym trudno jest działać coś przeciwnego. Takie mamy po prostu czasy, takie są warunki, takie jest środowisko. Czyli dokonuje się jakaś straszliwa banalizacja zła, które jest traktowane na sposób symboliczny, społeczny, natomiast ono nie jest traktowane na sposób realny. Nie jest traktowane na sposób realny. Jeżeli właśnie teraz mamy po prostu sytuację tą modelową, którą prezentuje nauczanie Kościoła i potwierdzane bardzo dobitnie przez Jana Pawła, ono opiera się na tym przejściu od grzechu do zbawienia. Cały czas ja wiem, że to aż do znudzenia się tutaj pojawia, tylko proszę zauważyć, że to, co wydaje nam się tak bardzo oczywiste, nie jest dzisiaj oczywiste nawet dla ludzi wewnątrz Kościoła. Bo ludzie wewnątrz Kościoła, jak się okazuje, tacy właśnie jak ojciec Arturo Sosa Abascal, proponują, żeby zamiast tego pojęcia grzechu wprowadzić jakieś zło struktur. No ale skoro zło struktur, to nie potrzebujemy zbawienia. Potrzebujemy rewolucji. Inni mówią, że zamiast grzechu, no właśnie mamy do czynienia z jakąś niedoskonałością, brakiem samorealizacji. No to co w takim razie pozostaje? Pozostaje samo zbawienie. No po prostu właśnie sam mogę siebie zbawić drogą doskonałości, dążenia do doskonałości, zaufania w jakiś swój potencjał, odkrycia w sobie jakichś nadzwyczajnych energii, prawda, mocy. Nie wiem, tutaj różne te nurty psychologizujące służą pomocą. Oczywiście pojawia się problem radykalnego zła w życiu człowieka, jakim jest śmierć i unicestwienie. I tu z reguły pojawia się milczenie. Tutaj nie ma propozycji ze strony innej jak katolicyzm. Zauważmy, to też jest genialna myśl Jana Pawła II wyrażona w Przekroczyć próg nadziei, że wszystkie religie poza chrześcijaństwem zatrzymują się na progu śmierci. Albo są zupełnie bezradne wobec niej, albo traktują ją w sposób, no można powiedzieć, niepoważny. Mówiąc o niepoważnym traktowaniu, mam tutaj na myśli no zwłaszcza te nurty buddyjskie czy hinduistyczne, które mówią o no, tym przepoczwarzaniu się, reinkarnacji i tak dalej, prawda? No, powiedzmy sobie, to nawet nie ma co tutaj podejmować, bo jest to po prostu tak naiwne i tak niepoważne, że nawet trudno jest z tym jakoś polemizować. Natomiast zarówno judaizm, jak i islam zatrzymują się na progu śmierci. Oczywiście judaizm ma bliżej nieokreślony Szeol, islam ma swój raj dla, prawda, swoich, ale pomijając już nawet opisy tego raju, zauważmy, że to jest iluzja. To jest iluzja. Tu nie ma jakiegoś konkretnego przejścia, takiego pasa transmisyjnego, jakim jest chrześcijaństwo. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Powiedział, zmartwychwstał, żyje i my możemy zmartwychwstać i żyć w nim i z nim. I to jest jedyna religia, która coś takiego proponuje. Ale żeby to zaproponować, ta religia właśnie opiera się na tym schemacie, że istnieje grzech i istnieje zbawienie. Jeżeli właśnie natomiast potraktujemy śmierć i unicestwienie w kategoriach czysto biologicznych, jakiejś entropii, procesu rozpadu, no to nie ma na to odpowiedzi. Chyba że zaczniemy szukać właśnie odpowiedzi, które dzisiaj zaczynają się pojawiać w postaci tych takich no, trochę gnostyckich, trochę pseudo-parareligijnych tendencji właśnie w niektórych nurtach nauki, związanych właśnie z transhumanizmem, chociażby projektem Human Plus, poprawianiem natury i tak dalej. Jeżeli właśnie odczytamy, że grzech jest miłością siebie ponad miłość Boga, no to właśnie w tej perspektywie autentycznej odpowiedzią na tak rozumiany grzech jest przylgnięcie do miłości. Czyli właśnie no, zawierzenie Zbawcy, przylgnięcie do miłości. Ale proszę zauważyć, że właśnie to, co proponuje nam Jan Paweł II, zgodnie z tradycyjną nauką Kościoła, to jest oparte na tym prostym schemacie grzech, zbawienie. Jeżeli to zostaje zakwestionowane poprzez zamienienie grzechu na zło struktur, na niedoskonałość, na śmierć potraktowaną w kategoriach biologicznych, mamy różne propozycje zamiast zbawienia, ale to są propozycje mało przekonujące, mówiąc najdelikatniej. Natomiast jedyna propozycja, jaka jest propozycją zdolną przekonać człowieka racjonalnego, to jest właśnie ta propozycja. Jest grzech, jest zbawienie, jest miłość siebie ponad miłość Boga, jest możliwość przylgnięcia do miłości, która jest miłością zwycięską. I dlatego Jan Paweł II potwierdza to, mówiąc, że zmartwychwstanie Chrystusa świadczy o tym, że tylko miara dobra, jaką Bóg wprowadza w dzieje człowieka poprzez tajemnicę odkupienia, jest tej wielkości, że w całej pełni odpowiada ona prawdzie bytu ludzkiego. Tajemnica paschalna staje się zatem ostatecznym wymiarem bytowania człowieka w świecie stworzonym przez Boga. W tej tajemnicy została nam objawiona nie tylko prawda eschatologiczna, pełnia Ewangelii. Jaśnieje w niej światło, które spływa na całą ludzką egzystencję w doczesności i w konsekwencji odzwierciedla się w świecie stworzonym. Poprzez swoje zmartwychwstanie Chrystus poniekąd usprawiedliwił dzieło stworzenia, a szczególnie stworzenia człowieka, w tym sensie, że objawił właściwą miarę dobra, jaką Bóg zamierzył na początku ludzkiej historii. Ta miara nie jest tylko tą przewidzianą przez Niego w akcie stworzenia. Jest to miara nadobfita. W Chrystusie człowiek jest wezwany do nowego życia, życia Syna w Synu, które doskonale wyraża chwałę Boga, Gloria Dei Vivens Homo, chwałą Boga żyjący człowiek. Tu w tych kilku zdaniach mamy zawarty sens czy treść chrześcijańskiego odkupienia. Jest, proszę Państwa, grzech. Jest najpierw stworzenie. Jest pewien projekt autorski Boga dotyczący doskonałego człowieka. Przychodzi grzech, który ten projekt narusza. Niszczy go, ale nie do końca. Narusza go. Przychodzi odkupienie. I to odkupienie nie jest tylko powrotem właśnie do tego autorskiego projektu Boga. To jest, mówiąc współczesnym językiem, to jest projekt upgrade'owany. To jest projekt Człowiek 2.0. Czyli człowiek doskonały, człowiek w Chrystusie. To jest człowiek na nowo stworzony, ale stworzony właśnie z perspektywą zmartwychwstania, z perspektywą zjednoczenia z Bogiem. To jest człowiek po prostu udoskonalony. To jest projekt lepszy niż właśnie ten projekt, który był zamierzony przez Stwórcę na początku. Dlatego śpiewamy w egzultecie paschalnym o błogosławionej winie Adama. Bo gdyby nie ten grzech, no można powiedzieć, byłby ten projekt 1.0, człowiek 1.0. Grzech Adama spowodował, że Bóg posyła swojego Syna dla odkupienia i tworzy projekt Człowiek 2.0, ten upgrade. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale mniej więcej. I efektem właśnie tego upgrade'u jest właśnie to życie Syna w Synu, które doskonale wyraża chwałę Boga. Gloria Dei Vivens Homo. Chwałą Boga żyjący człowiek. Chwałą Boga żyjący człowiek. Tutaj no nie sposób też tak przejść obojętnie obok tych słów świętego Ireneusza, które święty Jan Paweł II traktował z wielkim upodobaniem. On właściwie do tych słów wielokrotnie wracał, zwłaszcza w encyklice Evangelium Vitae. No bo skoro chwałą Boga jest żyjący człowiek, no to jaką wartość ma ludzkie życie? Czy można to ludzkie życie poddawać jakiejś parametryzacji, jakiejś właśnie ocenie z typu jakości życia? Chwałą Boga żyjący człowiek, a więc od momentu zaistnienia ten żyjący człowiek jest chwałą Boga. Jest chwałą Boga. To jest no po prostu podkreślenie takiej godności człowieka, która jest godnością nienaruszalną, której nie można zamienić na coś innego. I proszę Państwa, może na tym w tej chwili zakończę, bo chciałbym jeszcze zostawić chwilę czasu na nasze rozmowy. Podsumowując to bardzo, bardzo krótko. Cały czas koncentrujemy się tutaj od początku naszych spotkań wokół właściwie sprawy wydawałoby się prostej, wydawałoby się wręcz banalnej, ale Jan Paweł II pokazuje nam, odsłania nam różne wymiary tej rzeczywistości. Sprawa jest pozornie prosta. Żyjemy w czasach marnych, chciałoby się powiedzieć. Żyliśmy w wieku dwóch totalitaryzmów. Żyjemy w tej chwili w epoce terroryzmu. Można powiedzieć, co w takiej sytuacji? Z jednej strony przekonywano nas i przekonuje się, że to jest świat optymalny, świat gospodarki rynkowej i demokracji. Z drugiej strony widzimy, że jest zderzenie cywilizacji. Jaka jest prawda? Jan Paweł II mówi, jest miara wyznaczona złu. To znaczy, jest najpierw zło, które trzeba oczywiście nazwać, dostrzec. I pomocą w dostrzeżeniu tego zła nie są kategorie socjologiczne, politologiczne, filozoficzne. Podstawową kategorią jest grzech. To zło nie jest ani symboliczne, ani nie jest determinowane społecznie. To zło ma swoje źródło w ludzkim grzechu, miłości samego siebie posuniętej aż do negacji Boga. Im bardziej zrozumiemy głębię grzechu, tym bardziej dostrzeżemy wartość odkupienia. Dlatego, że to zło, które wydawałoby się niszczy, spopiela, dewastuje, degraduje człowieka, po prostu stanowi jakieś przeoranie ludzkiego życia i zniszczenie, zmiażdżenie, nie jest wszechpotężne. Jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest odkupienie. I człowiek, który zaufa odkupicielowi, który przylgnie do niego, który zwróci się ku niemu, to jest człowiek, który ma szansę ocalić swoje życie, który ocali swoje życie. I to życie będzie nowym stworzeniem. I to jest projekt dla indywidualnego człowieka, ale to jest także projekt dla całego świata. Dlatego właśnie Jan Paweł II mówił te słowa: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. A w swojej pierwszej programowej encyklice, apelował właśnie w jednym z numerów tej encykliki, którego tutaj nie potrafię w tej chwili przywołać, ale apelował do tego, że jeden jest kierunek serca, jeden kierunek umysłu, jeden kierunek ducha. Ad Christum Redemptorem Mundi, ad Christum Redemptorem Hominis. Do Chrystusa Odkupiciela Człowieka, do Chrystusa Odkupiciela Świata. To jest jeden kierunek ludzkości, przylgnięcie do Chrystusa, zaufanie Chrystusowi. I to jest słowo, ale to jest też świadectwo życia Jana Pawła. Niezapomnianym, to już jest dosłownie ostatnia refleksja, niezapomnianym myślę dla nas wszystkich pozostaje to ostatnie bodaj zdjęcie żyjącego Jana Pawła II, poczynione przez Arturo Marii w Wielki Piątek, kiedy Jan Paweł II śledził drogę krzyżową z tym krzyżem, który później znalazł się w rękach księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, przylgnięty, zrośnięty właśnie z tym krzyżem, przylgnięty do tego krzyża, śledził transmisję drogi krzyżowej, zrośnięty niejako z tym krzyżem. Arturo Marii zapytany o to, które zdjęcie uważa za najcenniejsze, najważniejsze spośród tych milionów zdjęć, które zrobił w czasie pontyfikatu, nie miał najmniejszego wahania. To właśnie zrobione w Wielki Piątek. Bo ono dokładnie ilustruje papieża, który właśnie za świętym Pawłem mógł powiedzieć: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. On pokazał nam, że to jest po prostu możliwe, że to jest realne i że to jest jednocześnie jedyny kierunek ocalenia zarówno człowieka, jak i całego świata. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mamy 15 minut czasu. Bardzo proszę.